Czy Joachimowi i Annie udało się zobaczyć to już nie nawet na co my patrzymy, bo na pewno im się nie udało oglądać Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Na pewno tu na ziemi nie udało im się przyjąć Mesjasza. Dużo, dużo bardziej, aniżeli do własnego domu, udzielić mu gościnności na poziomie gościnności zaprzyjaźnionego domu w Betanii, gdzie mieszkali przyjaciel Łazarz oraz dwie jego siostry Marta i Maria. Dlatego, że to, do czego my dostąpiliśmy i dostępujemy każdego dnia, jest czymś zdecydowanie więcej, aniżeli oni dostąpili. Czy oczy Joachima i Anny oglądały Mesjasza Pańskiego, za którym tęsknił cały naród izraelski, spodziewając się jego przyjścia, po to, aby wyzwolił z niewoli, z nieszczęścia Izraela, przywracając jego świetność doczesną? Nie wiemy tego, czy Joachim i Anna mogli zachwycić się widokiem nowonarodzonego, tak jak było to w przypadku prorokini Anny i proroka Samuela w świątyni jerozolimskiej, kiedy to na widok Jezusa Chrystusa prorok wyśpiewał hymn: teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twego Izraela. Tego wszystkiego nie wiemy, czy było to udziałem Joachima i Anny, dziadków Jezusa Chrystusa według urodzenia, według ciała, a rodziców Najświętszej Marii Panny, Matki Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie daje o tym żadnego świadectwa. Ale słyszymy dzisiaj z Ewangelii świętego Mateusza właśnie bardzo zaczepne słowo: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A na co mogą patrzeć nasze oczy? Na Najświętszy Sakrament Ołtarza, na Eucharystię, na ciało Jezusa Chrystusa, zajmijmy się miejscami, na ciało Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, prawdziwe i rzeczywiste. I czym tu się zachwycać? Właśnie w kontekście tego nadprzyrodzonego daru, owocu miłości Chrystusa do swego Kościoła. Odnoszą się słowa, któreśmy słyszeli, bo Chrystus mówi: szczęśliwe oczy wasze, że widzą to, czego nie widzieli prorocy i najsprawiedliwsi z narodu wybranego. I inna rzecz, również niezmiernie istotna, ale to jest właściwością nowego przymierza człowieka z Bogiem. Czyli właśnie tego przymierza, w którym my uczestniczymy. To przymierze jest zawarte między nami a Bogiem. Tym momentem, kiedy to przymierze między mną a Chrystusem zostało zawarte, to moment, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. To już jest historyczny fakt. Zawsze będę do tego nieustannie wracał, dlatego że słyszymy, że gdzieś od czasu do czasu właśnie różnego rodzaju takie religijne figuniku się gdzieś tam tak odzywa, że koniecznie trzeba wybrać Jezusa Chrystusa na swojego Pana i Boga. Na litość Pańską to się dokonało wówczas, kiedyście przyjęli sakrament Chrztu Świętego. W moim przypadku dokładnie 15 lipca 1962 roku. Pamiętam, że pół roku temu prosiłem o to, abyśmy przypomnieli sobie albo dowiedzieli się, kiedy ten niesłychanie istotny moment, wydarzenie w moim życiu się dokonało. To tak to właśnie wtedy. Chrystus stał się królem mojego życia. Nie żadne jakieś modlitwy, zdelanie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Wtedy. Już też mówiłem, podkreślałem, że jesteśmy ludźmi obdarowanymi Bogiem. Kiedy? Kiedyśmy przyjęli sakrament Chrztu Świętego. Naprawdę. Już więcej się nie da. A skoro tak, bo wysiłek z naszej strony musi pójść w tą stronę, żeby nie odrzucić Jezusa Chrystusa. Nowy Testament w moim życiu stał się faktem właśnie wtedy, kiedy przez sakrament Chrztu Świętego zostałem zjednoczony z jednorodzonym Synem Bożym, który dla mnie, dla mojego zbawienia stał się człowiekiem. To są wszystko historyczne fakty, których nie możemy zapominać. I wymyślać coś, co nawet nie jest w cieniu tych wydarzeń, które już się dokonały. I co to nam dało? Między innymi to, chrzest, czyli Chrystus, przyjęty przez nas. Dało nam to, że nasze uszy mogą usłyszeć między innymi jedno z najlepszych wiadomości Nowego Przymierza. Chrystus mówi do mnie, odpuszczają ci się twoje grzechy. Tu mamy gwarancję, że to się dokonało. W Starym Testamencie, podobnie jak i w Nowym, bo człowiek jest taki sam, ze swoją okrutną sprawnością do odrzucenia Boga. Pamiętajmy o tym, że istotą grzechu jest to, że człowiek odrzuca Boga. Nie to, że człowiek jest odrzucany przez Boga. Nie. Bóg nie odrzuca nikogo. Ale wiemy, że wielu, jeśli nie większość, odrzuca Boga, że Boga odrzucają ci, którzy są chrześcijanami przez sakrament Chrztu Świętego i Boga odrzucają ci, którzy nie mają nic z Chrystusem wspólnego do czynienia. Boga odrzucają nie przyjaciele Boga, ale uwaga, to zabrzmi okrutnie, ale Boga również odrzucają ci, którzy nie wią się być uczniami Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak wredną sprawnością jest grzech. Polega to na czym? No właśnie na tym, że człowiek odrzuca Boga. I tak było również w Starym Testamencie. Człowiek z tego powodu właśnie z tego, że zbuntował się wobec Boga. Miał wyrzuty sumienia i szukał sposobów na rozwiązanie. Dlatego mordował niewinne niczemu zwierzątka, baranki paschalne, gołębie, synogarnice, woły, żeby uspokoić swoje sumienie, próbował przekupić Boga składanymi ofiarami, zaopaleniem. I nagle w Nowym Testamencie Bóg, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, mówi: odpuszczają ci się twoje grzechy. Wstań, weź swoje Boże i idź do domu, ale nie grzesz więcej. I do Marii Magdaleny, nikt cię nie potępi. Nie, Pan, to i ja cię nie potępię. Ale proszę, idź i nie grzesz więcej. Rzekam, że setki tysięcy Izraelitów w Starym Testamencie tęskniło przez te 4000 lat, licząc po żydowsku, właśnie na to jedno zdanie, które słyszą nasze uszy: odpuszczają ci się twoje grzechy. Bogu dzięki za dzisiejszy fragment ewangelicznego nauczania. Bardzo krótki, prawie jedno zdanie, więcej, kiedy na jedno albo na jedno złożone, dwa. Ale jednocześnie wyłuskujące niesłychanie istotne kwestie. I Bogu dzięki za to, że zostało to wyłuskane właśnie po to, byśmy się nie przyzwyczajali do tego, co jest codziennym darem ze strony Boga, żebyśmy nie przechodzili w sposób chłodny i zimny wobec tego, co jest przedmiotem naszego oglądania. Eucharystia, czyli Chrystus w eucharystycznym chlebie. Dokładnie ten sam, który przed 2000 laty przemierzał drogi palestyńskie. Dokładnie ten sam. W niebo wstąpił, ale jednocześnie dla nas został pośród nas w sakramencie Eucharystii, w sakramencie ciała i krwi Pańskiego, który przechowujemy w Najświętszym Sakramencie. No właśnie po to, żeby tu był z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uwierzcie mi, że po śmierci, doczesnej oczywiście, jeśli dotknie nas śmierć duchowa, to będziemy się odwracali od Boga, nie będziemy chcieli na Niego patrzeć. I na tym polega piekło, że Bóg mówi do nas: Darek, I love you, a Darek się odwraca przez wieki całe. Na tym polega piekło, tylko na tym. Na wiecznym, czyli nieustannym odrzucaniu miłości od siebie. Bo tak jakby tonący odrzuca, tak wiecznie rzucany mu pora. A Chrystus dla nas jest ostatnią deską ratunku. Tak, w tabernakulum przechowujemy więcej niż pora ratunkowe, więcej niż ostatnią deskę ratunku. Na tym właśnie polega fakt czasów ostatecznych. Już nic więcej nam nie zostanie dane ponad to, cośmy otrzymali Jezusa Chrystusa. Dlatego zachwycajmy się, patrząc na Najświętszy Sakrament. Dlaczego? Dlatego, że po śmierci nie będzie Pana Jezusa pod postacią chleba już. On jest tylko i wyłącznie dla nas i do naszej dyspozycji tak długo, póki jesteśmy w drodze do domu Ojca.